Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież mianował nowego arcybiskupa stolicy Salwadoru.
Południowa Azja nadal zmaga się ze skutkami tragicznego tsunami sprzed 4 lat.
27 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Papież przyjął rezygnację z pasterskiego zarządzania diecezją San Salvador, którą złożył 76-letni arcybiskup Fernando Sáenz Lacalle. Nowym metropolitą stolicy Salwadoru Benedykt XVI mianował dotychczasowego biskupa San Vicente, 49-letniego José Luisa Escobara Alasa.
Nowy arcybiskup San Salvador pochodzi z terenu stołecznej diecezji. Do święceń kapłańskich, które otrzymał 26 lat temu, przygotowywał się w seminariach w Salwadorze i w Meksyku. Studiował też filozofię na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Po powrocie do kraju był m.in. profesorem Centralnego Seminarium Świętego Józefa w San Salvador. W 2002 roku został biskupem pomocniczym diecezji San Vicente, a 3 lata później jej ordynariuszem.
Kościół Salwadoru odważnie podejmuje problemy dręczące ten środkowoamerykański kraj. Ma on prawie 6 milionów mieszkańców, z których 1/3 żyje w ubóstwie.
Dotychczasowy arcybiskup stolicy, stojący równocześnie na czele episkopatu, wypowiadał się ostatnio wielokrotnie o trwającej kampanii wyborczej. Wybory parlamentarne i samorządowe mają się tam odbyć w styczniu, a prezydenckie w marcu. Arcybiskup Sáenz Lacalle apelował do kandydatów wszystkich partii o szczerość, a równocześnie szacunek względem przeciwników politycznych. Na swych ostatnich niedzielnych konferencjach prasowych podjął też wysuwane przez rząd oskarżenie, że w Salwadorze działa co najmniej 40 nielegalnych grup zbrojnych. Zdaniem ustępującego metropolity wymaga to poważnych dochodzeń. Nie mogą one jednak być używane w celach propagandowych. Ponadto arcybiskup często wypowiadał się krytycznie o szkodliwym dla środowiska i zdrowia ludności kopalnictwie. W ostatnią niedzielę przypomniał, że wydobywające minerały firmy zagraniczne wywożą z Salwadoru 97% dochodów, ale zatruwające rzeki cyjanek pozostaje w całości na miejscu. Stwierdzono, że jest on przyczyną 90% schorzeń nerek notowanych we wschodnich regionach kraju, gdzie prowadzi się kopalnictwo.
Arcybiskup Fernando Sáenz Lacalle, należący do Opus Dei, kierował stołeczną diecezją przez ostatnich 13 lat. Nowy metropolita José Luis Escobar Alas jest już trzecim z kolei następcą zamordowanego w 1980 roku arcybiskupa San Salvador Oscara Arnulfo Romero. Benedykt XVI przypomniał postać tego, jak go określił, pełnego miłości Bożej pasterza Kościoła, spotykając się przed 10 miesiącami z biskupami Salwadoru przybyłymi z wizytą ad limina.
Argentyna i Chile boleśnie odczuwają narastający kryzys gospodarczy. Kościół w obu tych krajach ostrzega jednak przed ignorowaniem jego skutków przez elity społeczne, czy też radzeniem sobie z nimi drogą na skróty. Jeszcze przed świętami wybuchł w Argentynie skandal z liberalizacją tam gier hazardowych. Chodzi zwłaszcza o zwiększenie dostępności maszyn do gier losowych. Decyzja w tej sprawie została podjęta w niejasnych okolicznościach, a opozycja polityczna oskarżyła byłego prezydenta Nestora Kirchnera o powiązania z właścicielami kasyn i salonów hazardowych. Zaniepokojenie zaistniałą sytuacją wyraziła Komisja Argentyńskiego Episkopatu do spraw duszpasterstwa społecznego. Jej przewodniczący, biskup Jorge Cazaretto, zwrócił uwagę na wymiar moralny decyzji o zwiększeniu dostępności hazardu w obliczu narastającego kryzysu gospodarczego. Znajdujemy się w alarmującej sytuacji pogłębiającej się biedy, stwierdził argentyński hierarcha. Wskazał jednocześnie na konieczność przejrzystych zapisów prawnych w dziedzinie hazardu, który złudną perspektywą łatwego zarobku może pogłębić istniejące problemy.
Z kolei w Chile episkopat wezwał przedsiębiorców do rezygnacji z części zysków, by ratować miejsca pracy. Zdaniem Kościoła w sytuacji pogłębiającego się kryzysu obowiązkiem ludzi biznesu jest nie tylko dbanie o wynik finansowy firm i własne zarobki, ale także troska o zatrudnianych przez nich bliźnich, których jedynym kapitałem jest własna praca. Do apelu tego przyłączył się rząd Chile, spotykając się zasadniczo z pozytywnym odzewem organizacji biznesowych. Zaznaczono przy tym, że rozwiązanie takie jest uzależnione od kondycji danego przedsiębiorstwa. Zrezygnować z zysków można tylko wtedy, gdy się je ma, a to jest najtrudniejsze, stwierdził Arturo Lion, kierujący chilijskim Stowarzyszeniem Przemysłu Metalowego i Mechanicznego. Zysków nie osiąga się poprzez dekrety, jednak obecnie podstawowym zadaniem jest ratowanie przedsiębiorstw dla zachowania miejsc pracy.
Nie było dotąd ustawodawstwa tak nieracjonalnego, jeśli chodzi o małżeństwo, jak to, które obecnie posiada Hiszpania, stwierdził biskup Juan Antonio Martínez Camino. Sekretarz Episkopatu Hiszpanii opowiedział się za instytucjonalizacją obchodów Święta Rodziny.
W przeddzień Święta Rodziny w Madrycie, w którym udział wezmą setki osób z całego kraju, mnożą się wystąpienia biskupów oraz przedstawicieli organizacji prorodzinnych. Podczas ostatniej reformy kodeksu cywilnego wykreślono słowa ojciec i matka, małżonek i małżonka. Tak nieracjonalnego ustawodawstwa co do małżeństwa jak to, które ma dzisiaj Hiszpania, nie było nigdy, uważa biskup Martínez Camino, sekretarz Episkopatu Hiszpanii. Usunięto uznanie specyfiki małżeństwa. Ma to poważne konsekwencje dla życia społecznego. Bycie małżonkiem i małżonką nie jest ani uznane, ani chronione przez prawo, podkreśla biskup Martínez Camino. Odnosząc się do niedzielnej uroczystości w Madrycie, powiedział, że trzeba modlić się za rodzinę i pokazać jej piękno i znaczenie. Ogromna większość Hiszpanów żyje w rodzinach zjednoczonych, opartych na miłości kobiety i mężczyzny, którzy kochają swoje dzieci. Jest to rzecz normalna w Hiszpanii, nieskończenie piękniejsze i przewyższające inne modele alternatywne. Dzień Świętej Rodziny posiada szczególny wymiar społeczny, ponieważ rodzina jest kluczem życia społecznego, stwierdził sekretarz Episkopatu Hiszpanii. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4 lata po niszczycielskim tsunami w południowo-wschodniej Azji Caritas opublikowała bilans dotychczasowej pomocy. Równocześnie zapowiedziano kontynuowanie dalszych programów długoterminowych. Z zestawienia wynika, że łącznie poszkodowani kataklizmem otrzymali pomoc wartości ponad 485 milionów dolarów. W rozdzielaniu kierowano się zasadami solidarności, pomocniczości, braterstwa, przejrzystości, niezależności, oszczędności i skuteczności.
Caritas działała zarówno w ramach projektów szybkiej pomocy doraźnej oraz planów odbudowy. Korzystano ze struktur w kościołach lokalnych, współpracując również z zakonami. Dzięki temu w Sri Lance wykorzystano ponad 100 milionów dolarów, w Tajlandii ponad 6 milionów, w Indiach blisko 120 milionów, a najwięcej, bo ponad 261 milionów w Indonezji. Głównie skorzystały na tym dzieci, starcy, kobiety, osoby pozbawione dachu nad głową i rybacy. Starano się pomagać tym, do których nie docierało wsparcie nadsyłane przez inne organizacje. Paradoksalnie kataklizm przyniósł wiele pozytywnych zmian. W Indonezji na przykład dzięki mikrokredytom rozwinęło się wiele małych i średnich przedsiębiorstw. W planach długoterminowych przewidziano inicjatywy zmierzające do umocnienia wspólnot lokalnych, wspierania zrównoważonego rozwoju oraz szkoleń w dziedzinie zapobiegania kataklizmom.
W wyniku tsunami sprzed 4 lat zginęło ponad 220 tysięcy ludzi. Kolejne 22 tysiące uznano za zaginione, a łączną liczbę poszkodowanych szacuje się nawet na 6 milionów.
Kościół w Indonezji postanowił utworzyć ogólnokrajową sieć jednostek szybkiego reagowania. Będą one odpowiadały za klęski żywiołowe, które dość często nawiedzają ten kraj. W ostatnich latach było tam kilka silnych trzęsień ziemi, tsunami, powodzie i lawiny błotne. Organizacją sieci zajmie się indonezyjska Caritas, nosząca nazwę Karina. Aktualnie werbuje ona wolontariuszy i przygotowuje dla nich specjalistyczne szkolenia. W sytuacjach kryzysowych lokalne zespoły będą odpowiadać za sprawny przekaz informacji, organizację logistyki i koordynację współpracy z innymi grupami czy organizacjami.
Tworzone właśnie grupy wolontariuszy mają być jak najbardziej mobilne, aby w razie potrzeby można je było łatwo przerzucać w inne regiony kraju. Koncepcję działania sieci opracowali John Mamoedi z indonezyjskiego Czerwonego Krzyża oraz ojciec Ignatius Ismartono, dyrektor katolickiego Centrum do Spraw Kryzysów, który z ramienia episkopatu kilkakrotnie koordynował już działalność organizacji kościelnych wśród ofiar kataklizmów.
Diecezja charkowsko-zaporowska na Ukrainie ma nowego kapłana. Diakonowi Aleksiejowi Karawańskiemu święceń prezbiteratu w konkatedrze w Zaporożu udzielił tamtejszy biskup koadjutor Marian Buczek.
Został wyświęcony trzeci ksiądz w tym roku dla charkowsko-zaporowskiej diecezji. Dwóch było wyświęconych na wiosnę. Ten studiował w seminarium w Gródku Podolskim. Diecezja młoda, która ma dopiero 7 lat. Także ten nowy kapłan jest bardzo dla nas cenny. Modliliśmy się również o nowe powołania kapłańskie i zakonne, żeby tą diecezję wzmocnić. Jest to diecezja naprawdę misyjna, położona na terenie wschodniej Ukrainy, gdzie jest wielki przemysł, a z drugiej strony, gdzie jest jeszcze bardzo mało kościołów, kapłanów i sióstr zakonnych. Dzisiejsze święcenia kapłańskie zgromadziły wielu kapłanów z tego rejonu południowego diecezji oraz wiernych, którzy cieszą się, że młoda diecezja ma młodych kapłanów. Obecny w czasie liturgii biskup Stanisław Paderewski na końcu podziękował wszystkim, a szczególnie rodzicom, za jakby ofiarowanie swojego syna dla służby w Kościele Chrystusowym.
Aktualnie diecezja charkowsko-zaporowska ma 6 kleryków, z których 1 studiuje w Rzymie, 2 w Polsce, a 3 na Ukrainie.
Do dziś 1/3 ukraińskich grekokatolików żyje poza granicami Ukrainy. Niektórzy sami opuścili rodzinne strony, a wielu to dzieci czy wnuki emigrantów. Przypomina o tym kardynał Lubomir Huzar w świątecznym przesłaniu do wiernych i duchowieństwa na Ukrainie i na całym świecie.
Na Ukrainie grekokatolicy używają kalendarza juliańskiego, obchodząc Boże Narodzenie prawie 2 tygodnie później niż my, dopiero 7 stycznia. Jednak w rozproszonej po świecie ukraińskiej diasporze wiele wspólnot posługuje się kalendarzem gregoriańskim. Dlatego kijowsko-halicki arcybiskup Większy swe świąteczne przesłanie wystosował już wcześniej z przeznaczeniem do odczytania w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem. Ukraińska cerkiew grecko-katolicka obchodzi ją jako Dzień Migranta. Kardynał Huzar zwraca uwagę, że obecnie już 4ta fala ukraińskich wychodźców opuściła ojczyste strony w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Okres Bożego Narodzenia jest szczególnie stosowny, by o nich pamiętać, bo również Chrystus musiał emigrować już jako dziecko. Szef ukraińskiej cerkwi podkreśla, że rozproszeni po świecie stanowią jeden naród i jeden kościół, rozwijając swe życie religijne i społeczne. Zachęca ich do wzajemnej modlitwy, miłości, zrozumienia i pomocy.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Poznaniu odbywają się obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W uroczystościach uczestniczą m.in. prezydent i premier. Lech Kaczyński pod pomnikiem powstańców wielkopolskich dziękował za ofiarność, dzięki której ten rejon Polski powrócił do macierzy.
Dziś chciałbym wam, mieszkańcom Wielkopolski, podziękować i za jedno, i za drugie. Za ową wspominaną już dzisiaj historię najdłuższej wojny w Europie, ale także za walki toczone od 1794 aż po 1919 rok i za te ostatnie zwycięskie powstanie. Chwała bohaterom!
Jednym z elementów obchodów była msza święta w poznańskiej Farze, której przewodniczył arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. W ramach uroczystości przygotowano również widowisko artystyczne przypominające wydarzenia sprzed 90 lat. W całej Polsce odbyły się eliminacje do 15. edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Ze wstępnych ustaleń organizatorów wynika, że w przesłuchaniach wzięło udział ponad 20 tysięcy osób, mówi ksiądz Piotr Pilśniak, pomysłodawca imprezy.
My regulaminowo zachęcamy, żeby uczestnicy sięgali do kolęd tradycyjnych polskich, dlatego że mamy ich bardzo dużo. Ponad 500, co jest fenomenem w skali światowej. Niektóre są z nich zapomniane i my pragniemy, żeby one były tutaj wyciągnięte na światło dzienne.
Koncert galowy Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie odbędzie się 11 stycznia w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu w Będzinie Syberce.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.